drogi i gorliwy pasterzu archidiecezji krakowskiej, ekscelencjo księże biskupie, umiłowani współbracia w kapłaństwie, drodzy ojcowie i bracia Bernardyni, kustosze tego sanktuarium, kochani w Chrystusie Panu, bracia i siostry. W tym roku minęło 40 lat, od kiedy święty Jan Paweł II po raz pierwszy przybył do tego sanktuarium jako papież. I uczynił to podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Ten fakt jest niewątpliwie wymownym i mówi bardzo dużo o roli, jaką to sanktuarium odegrało w formowaniu świętości największego z Polaków. Przygotowując to kazanie, starałem się trochę przeczytać o tym centrum kultu maryjnego. Uderzyło mnie to, jak bardzo tenże papież był związany z tym miejscem świętym. Przybywał tutaj często już w dzieciństwie, potem jako młodzieniec, kapłan, biskup, arcybiskup krakowski, kardynał i wreszcie papież. Nawiedzał to sanktuarium, biorąc udział w pielgrzymkach, jak również by przewodniczyć różnym uroczystościom, ale jak sam wyznał na tym miejscu właśnie 40 lat temu, cytuję, najczęściej przybywałem tutaj sam, tak, żeby mnie nikt nie widział, nawet kustosz klasztoru. Sam i wędrowałem po druskach Pana Jezusa i Jego Matki, rozpamiętywałem ich najświętsze tajemnice. To jest zupełnie przedziwna rzecz, mówił papież, te dróżki. A prócz tego polecałem Panu Jezusowi przez Maryję sprawy szczególnie trudne i sprawy szczególnie odpowiedzialne w całym moim posługiwaniu biskupim, potem kardynalskim. Widziałem, że coraz częściej muszę tu przybywać, bo po pierwsze, bo spraw takich trudnych i odpowiedzialnych było coraz więcej. Po drugie, dziwna rzecz, one się zwykle rozwiązywały po takim moim nawiedzeniu na dróżkach. Mogę dzisiaj powiedzieć, kontynuował papież, moi drodzy, że prawie żadna z tych spraw, które czasem niepokoją serce biskupa, a w każdym razie pobudzają jego poczucie odpowiedzialności, nie dojrzewała inaczej jak tutaj, poprzez domodlenie jej w obliczu wielkiej tajemnicy wiary, jaką Kalwaria kryje w sobie. Wspaniałe świadectwo i bardzo wymowne. Innymi słowy, czuł ten wielki nasz rodak ogromną potrzebę serca przybywania tutaj jak do domu matki. Do domu matki, z którą chciał rozmawiać, przypatrywać jej życiu, prosić ją o radę i wstawiennictwo, umocnić się jej matczyną miłością w realizowaniu swojego powołania. Tak, tutaj i my uświadamiamy sobie, że Maryja jest nie tylko Matką Jezusa, Matką Bożą, ale jest też naszą Matką. Matką nas wszystkich, Matką każdego z nas. W związku z tym przychodzi mi na myśl wydarzenie z dnia 21 listopada 1964 roku, kiedy przeżywałem pierwsze lata kapłaństwa. Kończyła się wówczas trzecia sesja Soboru Watykańskiego II, podczas której dyskutowano nad tajemnicą Kościoła i wypracowano wspaniałą konstytucję apostolską na ten temat, na temat Kościoła. Konstytucję rozpoczynającą się od słów Lumen Gentium, czyli światło narodów. Kościół święty jest bowiem jako światłość dla wszystkich narodów, dla całej ludzkości. I w tym dniu, 21 listopada 64, papież święty Paweł VI, jakby chcąc ukoronować tę dyskusję i ten wspomniany dokument o tajemnicy Kościoła, w Bazylice świętego Piotra uroczyście ogłosił Maryję Matką Kościoła. Matką Kościoła, to znaczy mówił matką całego ludu chrześcijańskiego, zarówno pasterzy, jak i wiernych. O to zresztą usilnie zabiegał episkopat polski. I wtedy też do litanii loretańskiej dodano wezwanie: Matko Kościoła, módl się za nami. Ale zadajmy sobie pytanie bardzo podstawowe. Dlaczego Maryja może być nazywaną Matką Kościoła? Albo lepiej, dlaczego Maryja jest Matką Kościoła? Mówiąc ogólnie, Maryja jest Matką Kościoła, dlatego że jest Matką Jezusa Chrystusa. Rodząc Chrystusa w grocie betlejemskiej, w pewnym sensie zrodziła cały Kościół. Chrystus jest bowiem głową Kościoła, a my wszyscy tworzymy Jego mistyczne ciało. Maryja zrodziła Chrystusa, którego my jesteśmy mistycznym ciałem. Toteż Chrystus mógł się identyfikować z Kościołem. Na przykład czytamy w Dziejach Apostolskich, że gdy Szaweł, późniejszy Paweł, udawał się do Damaszku, by prześladować chrześcijan, ukazał mu się Chrystus, mówiąc: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Pytał przestraszony Szaweł. Pan Jezus odpowiedział: ja jestem Chrystus, którego Ty prześladujesz. Ja jestem Chrystus, którego Ty prześladujesz. A przecież Szaweł nie prześladował Jezusa. Nawet Go nie znał. Nigdy Go nie widział. On prześladował Kościół. Prześladował chrześcijan. Ich chciał wtrącać do więzienia. Natomiast Pan Jezus mówi: Ty prześladujesz mnie. Oto jak Pan Jezus identyfikuje się ze swoim Kościołem, ze swoim mistycznym ciałem. Maryja jest Matką Kościoła, ponieważ jest Matką Chrystusa, którego my jesteśmy mistycznym ciałem. Dlatego Chrystus mógł się identyfikować ze swoim Kościołem. W sposób szczególny zaś Maryja stała się Matką Kościoła, gdy pełna bólu stała pod krzyżem Chrystusa. Na krzyżu Chrystus dokonywał wielkiego dzieła odkupienia, zbawienia ludzkości, zbawienia świata. Maryja stała tam pod krzyżem, współpracując w tym dziele odkupienia. To też niejednokrotnie bywa nawet nazywana współodkupicielką. Można powiedzieć, że na krzyżu Chrystus niejako rodził Kościół. I w tym rodzeniu Kościoła Maryja odegrała szczególną rolę. Jej obecność tam nie była jedynie bierną, lecz to był bardzo ważny moment jej misji w historii ludzkości. Kardynał Wyszyński kiedyś powiedział, że nie ma rodzenia bez matki. Nie ma rodzenia bez matki, dlatego tam pod krzyżem, gdy rodził się Kościół, była potrzebna matka. Była potrzebna Maryja. I właśnie tam, pod krzyżem, gdy Maryja współpracowała w tym rodzeniu się Kościoła, sam Pan Jezus ogłosił ją Matką Kościoła. Moi kochani, gdy ktoś umiera świadomie, nie mówi rzeczy mało ważnych, nie żartuje, lecz mówi to, co naprawdę leży mu na sercu. Nie ma wątpliwości, że Chrystus umierał świadomie i w tym momencie powiedział do Maryi, wskazując na Jana: niewiasto, oto syn twój. Potem powiedział do Jana, wskazując na Maryję: oto matka twoja. Te słowa nie mogą oznaczać, jak chcieliby niektórzy, zwykłą troskę Jezusa o los Maryi, zwykłą troskę o to, by zabezpieczyć jej przyszłość, pomoc. Gdyby Panu Jezusowi chodziło tylko o to, by zabezpieczyć Matce Bożej opiekę, wystarczyłyby słowa skierowane do Jana. Oto matka twoja, traktuj ją jak swoją matkę, opiekuj się nią jak matką. A nie byłyby konieczne, co więcej, byłyby zupełnie niepotrzebne słowa skierowane do Maryi. Oto syn twój, oto syn twój. Kto umiera świadomie, nie mówi rzeczy niepotrzebnych. To też Kościół od samego początku rozumiał słowa Pana Jezusa w sensie bardziej głębokim. Rozumiał, że ten Jan, ten uczeń, którego Jezus miłował, reprezentował pod krzyżem cały Kościół, wszystkich chrześcijan, wszystkich tych, których Chrystus umiłował, oddając za nich życie. Od samego początku Kościół rozumiał, że słowa Pana Jezusa, oto syn twój, oto matka twoja, były jakimś wymownym ogłoszeniem Maryi, matką Kościoła, matką wszystkich wierzących. W ten sposób Pan Jezus przed śmiercią chciał w tym historycznym momencie niejako uroczyście powiedzieć światu i wszystkim przyszłym pokoleniu, że Maryja nie tylko zrodziła go w grocie betlejemskiej, ale także współpracowała w tym rodzeniu się Kościoła. Rola Maryi jako Matki Kościoła nie kończy się jednak pod krzyżem, lecz trwa. W sposób bardzo plastyczny pisali ojcowie Kościoła, czyli ci wspaniali pisarze chrześcijańscy pierwszych wieków, pisali, że z otwartego boku Chrystusa na krzyżu zrodził się Kościół. Z otwartego boku Chrystusa na krzyżu zrodził się Kościół. Maryja zaś, która stała pod krzyżem, wzięła ten Kościół w swoje matczyne ręce. Tak jak w grocie betlejemskiej ściskała Dzieciątko Jezus z całym ogromem swej miłości, tak samo z niezwykłą matczyną miłością przygarnęła pod krzyżem rodzący się Kościół. Tym bardziej przytuliła go do swego serca, bo ociekał on jeszcze krwią jej Syna i dopiero zrodzony potrzebował matki. Potrzebował tak bardzo matki. A potem, gdy ten młody Kościół oczekiwał w Wieczerniku zesłania Ducha Świętego, oczekiwał niejako tego sakramentu bierzmowania, Maryja była tam wśród apostołów. Ona tam była potrzebna, bo matka jest potrzebna zawsze tam, gdzie się życie rodzi i gdzie się życie rozwija. Ona była dla tego młodego Kościoła, jak pisał jeden z teologów, słońcem, które go rozgrzewało, cementem, który go skonsolidował, klejem, który go łączył, umacniała. Przestraszonych apostołów budziła nadzieję, przecież była matką. Tę misję Maryja spełniała potem przez całą historię. Jest rzeczą bardzo wymowną, że od samego początku chrześcijanie jakby instynktywnie, jeszcze bez jakiegokolwiek pogłębienia teologicznego, wyczuwali w niej matkę. Tak jak dziecko, które instynktownie rozpoznaje swoją matkę i uciekali się do niej. Od samego początku historii Kościoła ileż powstało wspaniałych świątyń, sanktuariów jej poświęconych, jak również mnożyły się dzieła sztuki, literatury na jej cześć. Kościół od samego początku wyczuwał w niej matkę. A święty Bernard po wiekach w swojej modlitwie znanej zresztą nam wszystkim powie: pomnij o dobrotliwa Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano, aby ktokolwiek uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc, miał być przez Ciebie opuszczony. Od wieków nie słyszano. Czyż może matka zapomnieć o swoim dziecku? Czyż może taka matka jak Maryja zapomnieć o swoich dzieciach? Chciałbym tutaj zaznaczyć, że wspomniany już nasz ukochany święty Jan Paweł II, ten niezmordowany apostoł dzisiejszego świata, nie wydał żadnego ważnego dokumentu bez powierzenia go trosce Maryi. Bo przecież czy może się dziać w Kościele coś ważnego bez udziału jego matki? I tutaj, w Kalwarii Zebrzydowskiej, Matka Boża okazuje się prawdziwą matką Kościoła, matką wszystkich wiernych, matką każdego z nas. Kościół jest jeden, wielki, rozsiany po szerokim świecie, lecz jak przypomina Sobór Watykański II, ten Kościół realizuje się w różnych społecznościach, w diecezjach, w parafiach, w misjach, w domach zakonnych, w rodzinach. Sobór nawet nazywa rodzinę Kościołem Duchowym. Realizuje się ten Kościół w różnych instytucjach. Uczyńmy Maryję naprawdę matką naszych parafii, naszych społeczności, naszych rodzin, naszych domów zakonnych. Przede wszystkim jednak uczyńmy Maryję matką naszych serc, naszych myśli, naszych pragnień. A ona, ta wspaniała matka, będzie nas prowadziła do najwyższego dobra, do Chrystusa, którego świat dzisiaj tak bardzo potrzebuje. Moi kochani, jeszcze dwie bardzo ważne uwagi. Po pierwsze, Przychodzimy do tej matki, by przedstawić jej nasze prośby, by wypłakać się przed nią, by prosić o zdrowie, ulgę w cierpieniu, o zdanie jakiegoś egzaminu, o pomyślne załatwienie jakiejś sprawy i tak dalej. Dobrze, że o to prosimy. Ale musimy pamiętać, że Pan Jezus nie przyszedł na świat, aby uwolnić nas od bólu, cierpienia, aby wyleczyć nas z naszych chorób, aby stworzyć tutaj na ziemi raj. Nie po to przyszedł. Przyszedł, aby nam dać dużo więcej. Przyszedł, aby otworzyć nam niebo, wysłużyć nam życie wieczne, oglądanie Boga twarzą w twarz wiecznej szczęśliwości. Wyjaśnił bowiem, tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Miłość Boga względem nas wyraża się więc głównie w tym, że On chce nas zbawić, obdarzyć wieczną szczęśliwością. W kolekcie dzisiejszej mszy świętej prosiliśmy Boga, cytuję, spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe. Tak, musimy nade wszystkim prosić Boga za przyczyną Matki Najświętszej o dobra duchowe. Dobra duchowe. O takie głównie dobra kazał nam się modlić Pan Jezus w Ojcze Nasz. Mamy mówić, powiedział, święcie imię Twoje, święcie imię, przyjdź Twoje królestwo, bądź Twoja wola i tak dalej. To są wszystko dobra duchowe. Właściwie wszystkie wezwania tej modlitwy pańskiej dotyczą wartości nadprzyrodzonych. Bo przecież również wezwanie chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj nie odnosi się tylko do potrzeb materialnych, ale do tego wszystkiego, co nam jest potrzebne w dążeniu do nieba. Na innym miejscu Pan Jezus wyraźnie powiedział, starajcie się naprzód o Królestwo Niebieskie. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Podobnie potem święty Paweł wzywa, jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, a nie do tego, co na ziemi. Czegoż więc może Matka Boga i nasza Matka bardziej dla nas pragnąć, jak nie właśnie tego, byśmy umieli jak najlepiej wypełnić wolę Bożą i osiągnąć szczęśliwość wieczną? Dlatego jest rzeczą niezmiernie ważną, byśmy modlili się tutaj przede wszystkim o dobra duchowe. Byśmy prosili naszą niebieską Matkę o uwolnienie nas z grzechu, o wzrost we wierze, w miłości, o zachowanie wierności Bogu, o świętość. Modlić się o dobre duchowe. To pierwsza rzecz. A druga rzecz, na którą pragnę zwrócić uwagę, to to, że nie możemy myśleć tylko o sobie. Byłoby źle, gdybyśmy na tym świętym miejscu modlili się tylko we własnych intencjach. Mamy przecież braci i siostry rozsiane po całym świecie. Miłość bliźniego przynagla, byśmy modlili się także za innych. Oczywiście mając zawsze na uwadze, że najważniejsze są dobra duchowe. Nie trudno bowiem dostrzec we współczesnym świecie potwornych wojen, zbrodni, terroryzmu, prześladowań, upadku moralności, braku szacunku do życia, obłudy, demagogii i tak dalej. Te tragedie dotykają dzisiaj boleśnie także nasz kraj. To wszystko jest powodem ogromnych niesprawiedliwości, cierpienia, bólu, łez, chorób i śmierci ogromnej ilości ludzi. Wobec tych potworności Matka Najświętsza w Fatimie domagała się pokuty, nawrócenia i modlitwy. Wzywała więc, aby nasza modlitwa miała także aspekt misyjny, by zmierzała do nawrócenia świata. Jeszcze jedno. W ostatnim czasie rozbolało nam wszystkim serce, widząc, jak w naszym kraju pewne kręgi, i to w sposób bardzo prostacki i wulgarny, obrażają naszą ukochaną Matkę Niebieską, profanują jej obraz. Maryjo, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Upraszaj dla nich łaski, aby i oni poczuli ciepło Twojej matczynej miłości. My zaś wobec tych faktów, idąc za potrzebą serca, przyrzekamy, że coraz bardziej będziemy Ci okazywać naszą bezgraniczną miłość. Konkludując, chciałbym usilnie zachęcić, byśmy w tym sanktuarium modlili się gorąco za świat, a zwłaszcza za nasz kraj, aby zwyciężały w nim dobro i prawda, aby ludzie, szczególnie ci odpowiedzialni za losy naszego kraju, otwierali swe umysły i serca na chrześcijańskie przesłanie miłości i pokory. Miłości i pokory, bo przeciwieństwo miłości i pokory, to znaczy pycha i złączony z nim egoizm, są, jak tego dowodzi historia, największymi niszczycielami dobra i prawdziwego postępu. Módlmy się też za naszych drogich nam pasterzy. Tutaj mamy właśnie księży biskupów z naszej archidiecezji. Za naszych pasterzy, którzy odważnie bronią prawdy i prawa Bożego wobec różnego rodzaju niszczycielskich ideologii. Módlmy się za nich, aby za przyczyną Matki Najświętszej Pan Bóg darzył ich światłem i mocą z wysoka. Maryjo, ukochana Matko, módl się za nami. Módl się za Polską. Módl się za całym światem. Amen.